Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, przegląd prasy. Oczywiście na pierwszych stronach polskich gazet afera, czy też afery wokół KNF. Czarnecki utopił szefa KNF, czy sam ocaleje? Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej to jest zilustrowane zdjęciem takiego wyłaniającego się z ciemności pana Leszka Czarneckiego. Bardzo dobre zdjęcie, bo rzeczywiście ten kapitał, czołowy kapitał III RP przeważnie z mroku się wyłonił. Analiza pana Bartka Bogusławskiego, taśmy mogą podważyć decyzję Komisji Nadzoru Finansowego. W tle jest oczywiście gra o przetrwanie banków. Jest też tutaj analiza pana Łukasza Wilkowicza. Analiza grupa z problemami, psujące się kredyty, ryzykowne, nietrafione inwestycje. 1% kapitalizacji Getin Banku miała wynosić garza prawnika, którego zatrudnienie sugerował Leszkowi Czarneckiemu przewodniczący KNF Marek Chrzanowski. Ale to na pewno nie było 40 milionów złotych. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie tak samo taśmy zmiotły szefa Komisji Nadzoru Finansowego, pisze pan Maciej Rutkę. Po ujawnieniu nagrad z Leszkiem Czarneckim, dymisja była błyskawiczna, teraz ruch śledczych. Ciekawa jest kwestia rzeczywiście tego 1%, kto i w jaki sposób tego 1% żądał, bo z jednej strony mamy podobno taśmy, które zostały nagrane. Z relacji Czarneckiego wynika, że wspomniany 1% nie padł w rozmowie, ale miał zostać zapisany na kartce podsuniętej mu przez byłego już przewodniczącego KNF. Zrozumiałem to jako wynagrodzenie, którego oczekiwał. Tak mówi tutaj pan Chrzanowski. Dokładnie to miał na myśli. Byłem zszokowany, no rzeczywiście był zszokowany w rozmowie z Financial Times. Zastrzega, że nie kontaktował się z prawnikiem, którego rekomendował Chrzanowski, ani nie zapłacił mu żadnego wynagrodzenia. Podobno śledztwo ma to ustalić. Decyzję nadzoru pod nadzorem. Maciej Rutkę pisze dalej. Rozmowa Czarneckiego z Chrzanowskim stawia KNF w niezręcznej sytuacji w razie decyzji o bankach biznesmena. I tu dochodzimy do pytania, skoro to wszystko zostało nagrane, dlaczego zostało nagrane tak ujawnione, tak późno, ale to jak wiadomo nie jest nowość, jeśli chodzi o ujawniania różnych nagrań w dziejach III Rzeczpospolitej. Cała opozycja czeka na nową aferę Rywina, pisze pan Jacek Nizinkiewicz, i to jest jakby polityczne tło całej sprawy. Chodzi o to, że opozycja cały czas czeka na tą wielką aferę PiSu, która pozwoli obalić obecne rządy. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki zdaniem Jacka Nizinkiewicza nauczył się od poprzedników Donalda Tuska i Leszka Millera, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Zrobił wszystko, żeby do upadku rządu nie dopuścić, a już na pewno do upadku PiS nie dopuści Jarosław Kaczyński. Szef KNF nie zdążył jeszcze wrócić do Polski z Singapuru, a już podał się do dymisji. Do tego Singapuru to jeszcze dzisiaj nawiążemy. Oczywiście nie tylko aferą żyją polskie gazety, ale jeszcze możemy tutaj przytoczyć dziennika Gazeta Polska codziennie. Komentarz Piotra Nisztora. Piotr Nisztor to jest akurat ten dziennikarz w polskich mediach, który chyba na nagraniach się zna. Według miliardera Leszka Czarneckiego, który złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury, przewodniczący KNF chciał od niego ogromnej łapówki. Jednak ujawnione teraz nagranie zarejestrowanego przez Czarneckiego w marcu, kiedy miało dojść do rozmowy, świadczy o tym, że miliarder może być przyparty do muru. Trudno nie odnieść wrażenia, że publikacja taśmy to z jego strony zagrywka wabank, żeby ocalić swój biznes, że tak powiem, ale to nie jest oczywiście wszystko, co się na świecie dzieje. Pani kanclerz Angela Merkel wygłosiła, podobno zdaniem niektórych mediów, wielkie europejskie przemówienie. W tym przemówieniu powiedziała, że już koniec liczenia na innych, że Europa musi liczyć na siebie. Niniejszym zajęła właśnie stronę w sporze między prezydentem Macronem a prezydentem Trumpem. Innymi słowy, powstanie echte europejsze armię, czyli prawdziwa europejska armia. W polskich mediach wczoraj się dowiedziałem, że to się spotkało z ogromnym aplauzem. Die Welt stwierdza, że niektórzy przyjęli to z aplauzem, a inni niekoniecznie, i część głosów w Parlamencie Europejskim była bucząca, proszę Państwa. O co chodzi z tą europejską armią? No cóż, zobaczymy. Na razie w dzienniku Gazeta Polska codziennie możemy przeczytać o problemach z tożsamością Bundeswehru, o problemach, że kolejny raz wybuchła jakaś afera z neonazistami. Kiedyś profesor Krzysztof Miszczak mówił na antenie Radia Wnet o tym, że niemiecka armia ma problem z tożsamością, no bo rzeczywiście w tej historii dwudziestowiecznej trudno znaleźć jakieś wojskowe wzorce, do których można się odwołać. W Singapurze, mówiłem, że wrócimy do Singapuru, w Singapurze nie tylko były już przewodniczący KNF-u, pan Marek Chrzanowski. W Singapurze również spotkali się ministrowie do spraw handlu grupy ASEAN, dlatego że Chiny, które są w tej chwili największym promotorem tego globalnego, wolnego, podobno kapitalizmu, promują kolejne porozumienie o wolnym handlu, ale na razie nie zgadzają się Indie. Indie bronią swojego rynku, czyli nie każdy jest zachwycony tą chińską ekspansją. O tej chińskiej ekspansji pisze Neue Zürcher Zeitung. Szwajcarzy, piszą pan Gunnar Heinzson, Chiny wyprzedzą wszystkich, a Europa tylko temu się przygląda. Nie pierwszy i nie ostatni oczywiście w światowych mediach artykuł na ten temat, ale ciekawe, że występuje tutaj również Europa Środkowa. Otóż autor pisze, że Chiny wyprzedzą wszystkich, dlatego że największym problemem świata jest w tej chwili ta luka między kompetentnymi a niekompetentnymi obywatelami, między tymi, którzy są w stanie poradzić sobie w tej zglobalizowanej gospodarce, którzy będą wykonywać jakieś prace, które komukolwiek będą potrzebne, i ci, którzy właściwie są potrzebni tylko jako konsumenci. Podobnie w Europie ta luka powiększa się dużo bardziej, a w Chinach powoli się zmniejsza, mimo że Chiny to jest przecież, proszę Państwa, miliard. I tutaj ten szwajcarski autor, pan Goran Hajson, nawiązuje do naszej części świata, do grupy V4, pisze, że te kraje Europy Środkowej zostały całkowicie wydrenowane z większości fachowców, ale ci fachowcy powoli będą wracać, bo podobno kryzys migracyjny to spowoduje. Czy jeszcze mamy czas na chwilę przeglądu prasy, czy już nie? Jeżeli jeszcze mamy, to o tym kryzysie migracyjnym na stronie Tichy Einblick. To jest taka liberalno-konserwatywna strona w niemieckich mediach. Tam jest wywiad z panem profesorem Reinhardem Merklem, zbieżność nazwisk całkowicie przypadkowa, to jest niemiecki prawnik, który mówi o tym, co tak naprawdę kryje się za tym paktem migracyjnym ONZ-u. Otóż zdaniem niemieckiego prawnika i socjologa, tak naprawdę jeżeli wszystkie kraje świata przyjmą ten pakt, to zostaną zalegalizowane w obrębie poszczególnych państw takie paralelne społeczeństwa, to znaczy wtedy już nie da się uniknąć tego, że na przykład będą istnieć te wyspy islamskie w Europie, które po prostu będą kierować się swoim prawodawstwem, swoim obyczajem i tak naprawdę to tradycyjne państwo europejskie nie będzie miało tam nic do powiedzenia. Zakończymy, proszę Państwa, czymś, co nie wiem, zastanawiam się, czy jest bardziej śmieszne, czy jest bardziej niemądre, ale tak mnie to rozbawiło, że aż zacytuję. W Rzeczpospolitej, proszę Państwa, taki krótki wywiadzik jest z panem, który nazywa się Tomasz Soberajski. Pan Tomasz Soberajski jest socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Niewykorzystany potencjał ekonomiczny singli. Otóż podobno 11 listopada my obchodziliśmy Dzień Niepodległości, a w Chinach obchodzono Dzień Singla i w jedną dobę Chińczycy wydali $30 miliardów. Wychodzi na to, że single są atrakcyjnymi klientami. Zachwyca się pan Łukasz Lubański, który przeprowadza wywiad, a pan doktor socjologii odpowiada, że tak, że osoba żyjąca samotnie nie musi dzielić pensji między członków rodziny. Utrzymuje przeważnie tylko siebie, więc może sobie pozwolić, by wydawać więcej. Do tego nie ma szansy na wiele odliczeń podatkowych, jak w przypadku rodziny. Jest to grupa bardzo interesująca z ekonomicznego punktu widzenia. No i dalej jest mowa o tym, że ci single właśnie, którzy wydają na siebie, wydają na restauracje, kluby sportowe i fitness, w ogóle to są najlepsi klienci i prawo powinno o nich zadbać, a nie tak jak w Polsce, że ciągle myśli się tylko, podobno się myśli, ja nic o tym nie wiem, o tych rodzinach. No rzeczywiście wychowujmy pokolenia samotnych singli, na pewno potem będziemy mogli poradzić sobie z tym paralelnym społeczeństwem muzułmanów.
Antoni Opaliński z przeglądem prasy wróci o godzinie 9:00. Na zegarze godzina 8:11.
Reklama.
Zapraszam Państwa na Jarmark Wnet w sobotę. Najbliższą co tydzień w soboty odbywa się Jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31, bez względu na pogodę. Serdecznie Państwa na ten Jarmark Wnet zapraszamy. Gościem Poranka Wnet jest pan minister Piotr Naimski, odpowiedzialny za infrastrukturę strategiczną Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu. Energetyczną, bez przesady. Nie wszystko.
Energia jest tym, co jest najbardziej strategiczne w tych strategicznych sektorach i to jest tak, że są burze polityczne, a gdzieś ktoś musi coś budować, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu Rzeczpospolita wyląduje za jakiś czas, panie ministrze. Baltic Pipe, to jest to najważniejsze, czy jedno z najważniejszych strukturalnych wyzwań, przed którym pan i rząd polski stoi?
Tak, to jest projekt strategiczny. Jeden z tych projektów, które po zrealizowaniu pozostaną z Polakami i z Polską na dobre kilkadziesiąt lat, czyli na powiedzmy dwa pokolenia najmniej. I realizujemy ten projekt zgodnie z programem, zgodnie z harmonogramem. To jest gazociąg, który połączy norweskie złoża gazu ziemnego przez Danię pod Bałtykiem z Polską i umożliwi Polsce wyjście pod dominacji dyktatu rosyjskiego Gazpromu, jeżeli chodzi o dostawy tego surowca. Czeka nas bardzo ciekawy moment, prawdopodobnie pod koniec miesiąca, listopada, na początku grudnia będą podpisywane istotne umowy pomiędzy inwestorami, Energinetem i duńskim i polskim Gazsystemem. To jest ważny moment. Myślę, że przed Bożym Narodzeniem będziemy się cieszyli, że i potwierdzali, że ten projekt jest na dobrej drodze.
Ale jest tak, że są jeszcze jakieś negocjacje, są jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące budowy?
Nie ma wątpliwości. Są natomiast po prostu techniczne kwestie, które są ostatnie techniczne, które są w tej chwili załatwiane, uzgadniane zarówno pomiędzy inwestorami, jak i pomiędzy rządami duńskim i polskim. To wszystko dzieje się bardzo gładko i muszę powiedzieć, że współpraca z kolegami w Kopenhadze jest bardzo dobrą współpracą. Zarówno zresztą na tej linii, jak też i wewnątrz polskiego rządu. Prowadząc ten projekt, mam pomoc od kolegów ze wszystkich ministerstw zaangażowanych, agencji, administracji w Polsce. Wszyscy uznaliśmy, że to jest coś, co jest naprawdę ważne, a też im można powiedzieć, że szerzej ustawy, które dotykają tego projektu, a były głosowane w Sejmie, były głosowane jednomyślnie.
A finansowanie, wszystkie sprawy związane z tym, kto za co płaci, są już uzgodnione?
Tak, to wszystko jest już uzgodnione, podział kosztów jest uzgodniony, finansowanie jest zapewnione.
Jakie będą koszty Baltic Pipe?
Mniej więcej, to jest plus minus w tej chwili, oczywiście dla ostrożności określa się to plus minus 30%, ale to jest miliard, no ponad 1,5 miliarda euro.
Bo to jest tak, że Baltic Pipe to jest wyścig z czasem. Musimy być gotowi z Baltic Pipe w 2022 roku, bo wtedy, rozumiem, kończy się kontrakt z Gazpromem i trzeba podpisać i trzeba mieć pewność, że gaz tamtędy popłynie.
Tak, mamy termin oddania tego gazociągu do użytku, to jest 1 października 2022 rok i ten termin będzie dotrzymany. Tak jak pan mówi, rzeczywiście 2022 rok będzie ważny. Pod koniec 2022 roku kończy się ten długoterminowy kontrakt z Gazpromem. Nie mamy intencji, by go przedłużać.
Czy niezależnie od tego, jakie będą wyniki wyborów, ta budowa będzie na tyle zaawansowana, że nikt jej nie będzie w stanie powstrzymać?
Pan, tak będzie, a równocześnie to jest kolejny projekt, który ma ogromną szansę, by stać się projektem polskim, by stać się projektem ponad podziałami, by jego realizacja wykraczała poza jedną kadencję sejmową. Ja oczywiście jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość wygra następne wybory w przyszłym roku, ale co do zasady, projekty, które trwają dłużej niż 4 lata, muszą mieć poparcie szersze niż tylko jednej opcji politycznej. Tak było z wejściem, jak czasem to powtarzam, wejściem do NATO, wejściem do Unii Europejskiej. Tak w końcu okazało się z gazoportem na szczęście w Świnoujściu, który działa, i tak jest z Baltic Pipe.
Czyli ma szersze poparcie i politycy opozycji tutaj nie zachowują się tak, jak przy innych okazjach, czyli nie są tą totalną opozycją.
To jest ta dziedzina, która została na szczęście wyłączona póki co z bieżących sporów politycznych.
A czy jest tak, że w strategii rządu Rzeczpospolitej jest zerwanie kontraktów z Gazpromem, czyli doprowadzenie do tego, że ani jeden metr sześcienny gazu nie będzie płynął z Rosji?
Nie mówimy, panie redaktorze, o zrywaniu kontraktów. Mówimy o tym,
zakończeniu
działania obecnego kontraktu. Nie mamy intencji przedłużania go i tyle. Tyle, aż tyle i tylko tyle. I równocześnie będziemy mieli możliwość zaopatrzenia Polski w pełni, w 100% z północy, przez gazoport w postaci skroplonego gazu i z Norwegii. To jest strategia dywersyfikacji dostaw i źródeł i kierunków, którą dopełnimy i mam nadzieję, że od 2022 roku ten problem będzie już za nami.
Będzie skrzyżowanie gdzieś na dnie Bałtyku między Baltic Pipe a Nord Stream 1 i Nord Stream 2. czy to takie skrzyżowanie to jest miejsce, to tutaj trzeba to skrzyżowanie wynegocjować i z Niemcami, i z Rosjanami?
To, nie, to jest kwestia porozumienia między właścicielami jednego i drugiego gazociągu, bądź kabla energetycznego. Techniczne porozumienie, które pozwala ubezpieczyć to przejście, bo ono powinno być ubezpieczone przez... Zwykle to są duże firmy ubezpieczeniowe, a to wymaga porozumienia między właścicielami. Takie rzeczy się dzieją rutynowo, także na Bałtyku, także pomiędzy gazociągami. Na przykład Baltic Connector to jest taki gazociąg, który jest budowany między Estonią i Finlandią i ma te porozumienia już załatwione. Nord Streamy się obydwa, jeden już, a drugi prawdopodobnie będzie się musiał krzyżować na przykład z kablem energetycznym Polska-Szwecja. To jest dokładnie to samo.
Czyli tutaj negocjacje jakieś trwają, ale czy taki Gazprom, który wiemy w jaki sposób działa, w jaki sposób potrafi działać, może zablokować albo przesunąć termin ukończenia budowy?
Nie wiem, to jest tak, że w takich sprawach technicznych, a już wtedy biznesowych, wszystkim stronom zależy na tym, żeby jednak odbywało się to w miarę gładko.
W interesie Gazpromu jest przedłużenie kontraktu z Polską, tak?
Co w interesie Gazpromu jest zbudowanie Nord Stream 2.
I o tym mówił przedstawiciel rządu prezydenta Donalda Trumpa, który nawet wczoraj zapowiedział, że może zaostrzyć sankcje w stosunku do niemieckich firm, jeżeli dalej będą kontynuować budowę Nord Stream 2.
Tak, i to jest... Ta inwestycja, przeciwko której Polska protestuje, my protestujemy, to jest wbrew naszym interesom, wszyscy to widzą dookoła, że nie tylko chodzi o Polskę, ale chodzi o region środkowoeuropejski, o polityczną także dominację przy pomocy tego gazowego narzędzia ze strony rosyjskiej. Tutaj jesteśmy, tak powiem, niezmienni, mamy określone zdanie, tłumaczymy to zarówno w Berlinie, jak i w Waszyngtonie i w wielu innych stolicach.
W Waszyngtonie to prezydent Trump wielokrotnie podkreślał, że jest przeciwnikiem budowy Nord Stream 2 i ostrzega, mówi, że Europa uzależni się od gazu rosyjskiego, no to wtedy stanie się miejscem, gdzie wpływ rosyjski się zwiększy. Odpowiedź niemieckiego biznesu i niemieckiego rządu, a szczególnie teraz niemieckiego biznesu, jest jednoznaczna. Bez Amerykanów sobie poradzimy. Mamy z Rosji zapewnione finansowanie budowania Nord Stream 2, więc może sobie Donald Trump mówić, co chce. My i tak go wybudujemy.
Iwan, ja powiem tak, że w sytuacji, gdyby okazało się, że firmy, a jest ich dużo, europejskie, w szczególności niemieckie, austriackie, holenderskie, które są zaangażowane w projekt Nord Stream, gdyby one zostały objęte sankcjami amerykańskimi, to daleko wykracza poza budowę tego gazociągu. To po prostu będzie w nie bezpośrednio uderzało we wszystkie ich aktywności i sądzę, że to jest poważnie brane pod uwagę przez te firmy przy ostatecznych decyzjach o zaangażowaniu się w projekt. No cóż, można powiedzieć, że to jest gra interesów na poziomie jednak nie biznesowym, oczywiście, tylko politycznym. Ta oś współpracy strategicznej rosyjsko-niemiecka jest wymierzona przeciwko europejskiej solidarności i przeciwko spójności struktur Zachodu. Bo dyskusje na ten temat, które już się toczą pomiędzy sojusznikami w Sojuszu Północnoatlantyckim również, one są, no można powiedzieć, groźne dla spójności i one są oczywiście w interesie rosyjskim i dlatego właśnie ta kwestia jest podtrzymywana tak, jak jest do tej pory.
I ten problem się nawarstwia, nawet wczorajsze przemówienie pani Angeli Merkel, która mówiła o, cytował to Antoni Opaliński w przeglądzie prasy, mówiła w Parlamencie Europejskim o tym, że koniec tego narzucania z zewnątrz tego, co ma robić Europa, czas na wybudowanie silnej europejskiej armii. To też jest odpowiedź na to, co robi i co mówi Donald Trump.
Tak, to mówi pani Merkel. A my mówimy i robimy jednak coś innego. My uważamy, że transatlantycka współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą jest podstawą bezpieczeństwa zarówno militarnego, jak i pomyślności gospodarczej sfery Zachodu. I Polska się bardzo angażuje w podtrzymanie czy rozwijanie tej współpracy. Napełniamy to treścią. I to było na przykład przedmiotem rozmów, które prowadziliśmy z sekretarzem do spraw energii Rickiem Perrym, który był w Warszawie niedawno przez kilka dni, przez dwa dni. Rozmawiał z panem prezydentem, rozmawiał z premierem Morawieckim, rozmawiał z ministrem Tchórzewskim. I my rozmawialiśmy też, podpisując z panem Perrym porozumienie o rozpoczęciu, formalnym rozpoczęciu dialogu strategicznego polsko-amerykańskiego w dziedzinie energii. I to jest to narzędzie, któreśmy stworzyli do tego, żeby te stosunki w bardzo ważnej kwestii, bo energia jest rzeczywiście elementem niezbędnym dla rozwijania poczucia bezpieczeństwa i zapewniania realnego bezpieczeństwa jako takiego. Otóż w tej dziedzinie energetycznej ta współpraca jest zaprogramowana. Będziemy rozmawiali o cyberbezpieczeństwie, czyli o zabezpieczeniu sieci energetycznych. W Polsce będziemy rozmawiali o energii nuklearnej, będziemy rozmawiali o surowcach energetycznych, technologiach, infrastrukturze. No jednym słowem, tutaj jest pełne otwarcie i dużo możliwości.
Bo cyberatak na sieć energetyczną jest możliwy, to już w niektórych konfliktach pojawiało się, by możliwość wyłączenia prądu w całym państwie za pomocą cyberataku, to nie jest science fiction. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo energetyczne i o gaz, to zanim sekretarz amerykański był w Warszawie, podpisaliśmy te kontrakty gazowe na gaz płynący statkami ze Stanów Zjednoczonych do gazoportu. To jest duży kontrakt, ale jest nadzieja na zwiększenie tego kontraktu, bo jest też plan rozbudowy gazoportu w Świnoujściu.
To jest plan, który jest już realizowany. Gazoport jest rozbudowywany o połowę. To znaczy będzie mógł przyjąć 7,5 miliarda metrów sześciennych skroplonego gazu rocznie. Te kontrakty, właściwie ostatni kontrakt, który został podpisany przez PGNiG z amerykańską firmą Chenier, to jest bardzo dobry kontrakt z dobrą ceną, stabilny. W złożeniu z długoletnimi kontraktami z Katarem, które ma PGNiG, to daje nam bezpieczeństwo rzeczywiście dostaw. Co też można powiedzieć, powoduje, że gazoport jest wykorzystywany i będzie wykorzystywany maksymalnie przez Polskę. To nie jest zwykła historia w Europie. W Europie te terminale, te gazoporty są wykorzystywane w 20-30%, a nasz będzie w pełni funkcjonował. To oznacza, że ta inwestycja, poza wszystkim innym, była w 100% uzasadniona i służy Polsce, a nie stoi tak, żeby po prostu być.
Taka pojawiła się z Niemiec informacja o tym, że Niemcy chcą wybudować gazoport, taki pływający gazoport, i to ma być konkurencja dla gazoportu w Świnoujściu.
To nie będzie żadna konkurencja dla gazoportu w Świnoujściu. To jest pewnego rodzaju gest, bo z punktu widzenia ilości gazu sprowadzanego przez Niemcy z Rosji, ale nie tylko z Rosji, z innych, z Norwegii, ten gazoport niemiecki to jest kropla w morzu.
Na zakończenie, panie ministrze, czy decyzja strategiczna na temat budowy elektrowni atomowej w Polsce zapadła już, czy nie?
Decyzja jest bardzo blisko ogłoszeniu. Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku najprawdopodobniej przez pana ministra Tchórzewskiego zostanie skierowany do konsultacji społecznej, czyli po prostu publicznej dyskusji. No bardzo niedługo, tak to powiem. No, nie chcę wypowiadać się za kolegów z Ministerstwa Energii, ale jest przygotowany.
I tam może być zapisana ta energetyka atomowa.
Może być zapisana.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę bardzo. W Poranku Wnet. W drugim dniu nadawania w dwóch stolicach, w Warszawie
ja gratuluję
i w Krakowie.
Wnet i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze.
Też
w radio.
I w Rzeczpospolitej, a świat będzie piękny i bezpieczny. Piotr Naimski, minister Piotr Naimski, był gościem Poranka Wnet, a posłuchamy takiej piosenki o
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O wolności.
Bardzo proszę. O wolności zawsze dobrze posłuchać.